Dzień dobry Państwu, mówi Milo Kurtis. To nie jest audycja, na początku był chaos, tylko wolność Radia Wnet. Ale z audycją wracam już 7 lipca, będę co wtorek o godzinie 20. Myślę, że na tą muzykę, którą ja prezentuję, nie gram jej, a może zaproszę kogoś, żeby zagrać na żywo. Zobaczymy, bo pandemia chyba nam się kończy, jeśli się zaczęła. Nie wiadomo. Proszę Państwa, dzisiaj moim gościem jest pan minister Jarosław Sellin.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Dawno w tym studiu nie byłem.
No i my jesteśmy przyjaciółmi od bardzo dawna, więc no nie będziemy udawać, nie będę mówił panie ministrze, bo to jest radio, które nie kłamie.
Więc wal śmiało, Milo.
Dobra, walę śmiało. Mamy kilka problemów, ale najpierw powiem, oczywiście, nawet tak jak zaczynałem na początku był chaos. W Warszawie jest dzisiaj 16 stopni w tej chwili, za oknem.
Odczuwalna wyższa temperatura jest.
No odczuwalna wyższa, no ale ja mówię, co mi tutaj mówią cyfry. Okay. Ja wierzę tylko w statystyki, cyfry, nie wierzę w ideologię. Natomiast wspaniałe powietrze, oddychaj ile możesz, jest 39 mikrogramów na metr sześcienny, czyli cudowne powietrze. Wychodźcie do parków, jeśli kto może, nad rzekę i zażywajcie pięknej pogody.
Ale Milo, jeśli pozwolisz, bo ja jestem jednak przedstawicielem władzy i w związku z tym, i w związku z tym, że powiedziałeś, że pandemia się skończyła, chcę temu zaprzeczyć. Jednak zalecam, szanowni państwo, stosowanie wszystkich środków ostrożnościowych, które nas ciągle obowiązują w przestrzeniach publicznych, w miejscach zamkniętych, te, które zalecamy jako władza, bo myśmy naprawdę całkiem mądrze i w sposób zdyscyplinowany wychodzili i nadal staramy się wychodzić z tej epidemii, ale ona ciągle trwa. Stan epidemiczny formalnie w państwie polskim ciągle trwa, ten stan ogłoszony przez władzę i należy się do tych ostrożnościowych różnych reguł stosować jednak.
Więc ja być może, ja mam swoje zdanie o tej pandemii. Wiem, że na gruźlicę w tym roku umarło jakieś 60-70 razy więcej ludzi.
No tak, ale nowe rzeczy jednak są niepokojące, bo są nieznane, nie wiadomo jaką skalę mogą przybrać.
No zawsze się boimy nieznanych rzeczy. W każdym razie ja się stosuję oczywiście. Wiesz, czy ja wierzę, czy nie wierzę, to nie ma znaczenia. Jest taka sytuacja, więc na wszelki wypadek, wiesz, no to nie ma. W każdym razie ja rozmawiałem wczoraj ze Szwecją, skoro o pandemii, ale później o kulturze, rozmawiałem z kolegą ze Szwecji i on powiedział, że no tam jest o wiele, wiele gorzej niż w Polsce.
Ja myślę, że myśmy dobrą strategię jednak wybrali, tak. Bo spłaszczania tej zachorowalności, ta strategia spłaszczania, która była przede wszystkim walką o to, żebyśmy nie byli w takich strasznych dylematach jak nasi przyjaciele z Zachodu, którzy musieli w pewnym momencie mieli tyle tych zachorowań, że musieli decydować, kogo podłączać do respiratora, a kogo nie, czyli kogo skazywać po prostu na śmierć. Myśmy tego uniknęli. Cały czas mamy rezerwę, zarówno łóżek w szpitalach jednoimiennych, jak i respiratorów. I taką strategię przyjęliśmy, ona moim zdaniem była słuszna. I jednak kilkadziesiąt razy mniej zachorowań, kilkadziesiąt razy mniej ofiar śmiertelnych.
Raczej kilkaset.
To robi wrażenie. W porównaniu
Mniej z Anglią, czy z Hiszpanią.
Dokładnie.
Czy z Włochami. Mhm. Nie, ale prawdopodobne jest również to, co nam zaoferowała na siłę komuna. A słyszałem o tym i ze Szwecji, i z Niemiec, i zrobiono badania w Niemczech, bo tereny byłej NRD, tam jest mniej zachorowań.
Bo one są mniej zaludnione, to też ma wpływ.
Nie tylko to. Szczepiono nas na gruźlicę przymusowo.
Przymusowo w tamtych czasach.
Tak. Podobno to również ma wpływ na małą ilość zachorowań w Polsce.
No, są różne eksperckie opinie, jest ich mnóstwo. Pewnie jedne prawdziwsze, drugie mniej, ale kto wie, czy coś...
No, ale zdasz mi, ja zawsze staram się optymistycznie podchodzić do życia. Mamy mało czasu, a wiele tematów. Zaczniemy... Może od kultury.
Proszę bardzo.
Przytoczę taki cytat, bo wiesz, że ja się lubię powoływać na Churchilla, więc to na Churchilla. W czasie wojny przyszedł minister wojny, minister zbrojeń, czy jak tam, i powiedział, że brakuje na zbrojenia, brakuje mu pieniędzy. Tam już się toczyło, we Francji była już wojna i bardzo prosimy o dodatkowe pieniądze i może by z Ministerstwa Kultury przelać trochę pieniędzy na Ministerstwo Wojny. Na co Churchill mu odpowiedział, to w takim razie o co my walczymy?
Tak, to znana anegdota i znana wypowiedź, ale to jest prawdziwa historia, nawet to nie jest anegdota. I rzeczywiście tak jest, no, jeżeli mamy jakąś władzę publiczną i o coś walczymy, to przede wszystkim przecież o to, żebyśmy byli po prostu cywilizowanymi ludźmi. A cywilizowani ludzie są wówczas, jeśli są kulturalnymi ludźmi, korzystają z dóbr kultury. Jan Paweł II też tak pięknie zdefiniował kulturę, powiedział, że kultura jest robiona przez człowieka, dla człowieka, aby... Człowiek był bardziej człowiekiem. No to jest moim zdaniem najbardziej piękna i precyzyjna definicja, czym jest kultura. I rzeczywiście na samym końcu się okazuje, że to jest najważniejsze. Proszę nawet zwrócić uwagę w czasie tej pandemii, jak się zamknęliśmy w domach, bo musieliśmy. Tak. Co nas ratowało? Co nas ratowało? No ratowała nas książka, ratowała nas muzyka, ratowała w internecie oferty kulturowe, prawda, żeby jakoś przeżyć ten trudny czas. Wielu ludzi z tego korzystało i to był ratunek dla nich.
No mnie ratowało dużo innych rzeczy. Wreszcie czas, nigdy tak nie pracowałem jak w czasie pandemii i skomponowałem dużo nowych utworów, które zresztą zaprezentuję na 4. Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Jako polski Grek?
Jako polski Grek, dokładnie właśnie. Ja jestem polskim Grekiem, bo było takie Don't Call Me Murzyn i takie... 5 mulatek, ja udostępniłem to na Facebooku i to nawiążemy teraz do Tracy Chapman. Umieściłem na Facebooku, one przepiękną polszczyzną mówiły i one nie lubiły być nazywane murzynkami, ale mulatka już im pasowało. No ja jako polski Grek postanowiłem zrobić festiwal i zwróciłem się do ciebie, żeby zrobić, pamiętam jak dziś, pierwszy festiwal, na który przyszło ponad 4000 osób. No to jest naprawdę dużo, jeśli to jest niszowa muzyka, muzyka ludowa, muzyka tradycyjna. I powiedziałem ci, że chcę zrobić z okazji stulecia niepodległości festiwal muzyki mniejszości etnicznych Rzeczypospolitej. A ty mi mówisz, nie, należy zrobić festiwal mniejszości, czyli jesteś współtwórcą nazw narodowych i etnicznych.
Dokładnie.
Ja mówię, no come on, no nie bądźmy już tacy, no coś tam powiedziałem, nie pamiętam dokładnie co. A ty mi wytłumaczyłeś, że etnos dla mnie jako Greka, no to jest wiadoma sprawa, ale w Polsce są mniejszości, etniczna mniejszość jest czymś innym niż mniejszość narodowa.
To nawet w polskim prawie mamy zdefiniowane.
No właśnie, ja wtedy zacząłem zaglądać do encyklopedii i tak dalej, miałeś rację. No i w związku z tym, po tym jak mi zacząłeś o historii Łemków opowiadać, myślę, że po jakiejś pół godziny zdecydowałem, że jednak...
Jestem ci bardzo wdzięczny, że ten festiwal robisz tak konsekwentnie od 4 lat, bo rzeczywiście... No nasza kultura to jest kultura wielonarodowa, wieloetniczna, wieloreligijna, wielowyznaniowa. Właśnie. Przez wieki tak było. No po II wojnie światowej oczywiście się zmieniło po raz pierwszy od kilkuset lat. Polska jest dosyć monoetniczna, ale przez wieki jednak było inaczej i to w nas pozostało. Myślę, że w naszej duszy to pozostało, ten sentyment pozostał do kultury mniejszości, można o tym długo mówić. I mamy w Polsce rzeczywiście parę takich festiwali. Ty robisz przecież od lat festiwal Greków Polskich, ale też...
Robiłem, ale już wszyscy wystąpili, a reszta wyjechała.
Ale są festiwale bardzo systematycznie organizowane i to w wielu miejscach, z tym najstarszym, już 30 lat organizowanym festiwalem kultury żydowskiej w Krakowie. Największym festiwalem...
Na szerokiej, tak.
Tak, największym festiwalem kultury żydowskiej w świecie. Proszę zwrócić uwagę. W Polsce Żydów już niestety jest dzisiaj bardzo niewielu,
tak.
Ale największy festiwal robi się w Polsce, w Krakowie. Nie w Izraelu, nie w Stanach Zjednoczonych, tylko tu. I on jest bardzo popularny, ale są też festiwale na przykład...
Festiwal Zingera,
muzyki cierkiewnej, gdzie oczywiście tych innych narodów słowiańskich kultura też jest prezentowana, tych wschodnich czy południowych narodów słowiańskich, które akurat są wyznania prawosławnego czy grekokatolickiego, więc mamy fajne takie festiwale i one są bardzo popularne.
No zresztą, wiesz co, ja się zawsze od najmłodszych lat, ale to dosłownie od najmłodszych lat, od kiedy pamiętam, czyli od 8-10 roku życia, interesowałem muzyką grecką, no bo była puszczana grecka, więc był ośrodek bułgarski, więc kupowaliśmy bułgarskie jeszcze płyty, to ta sama muzyka, ale w polskim radio bardzo dużo puszczano polskiej muzyki ludowej. Za komuny, głębokiej komuny. Ja się zainteresowałem, bo mało Polaków wie, bo oni mówią, bo wy Grecy to macie taką fajną muzykę, czy Serbowie, czy inne tam bałkańskie narody. Mało Polaków zna swoją spuściznę, znaczy swoją tradycję, a polska muzyka ludowa naprawdę jest bogata.
Ja od czasu do czasu, bo Polskie Radio wydało taki box, można powiedzieć, prawie 30 płyt z archiwum swojego dedykowanych poszczególnym regionom Polski, ale również mniejszościom właśnie. Osobne płyty wyszły poświęcone mniejszościom. Ja od czasu do czasu do tego wydawnictwa sięgam i jestem zafascynowany. Ostatnio słuchałem muzyki z Suwalszczyzny, przedtem na przykład z południowego regionu Lubelszczyzny i to są bardzo często odmienne rzeczy. Zupełnie inna instrumentacja, inna wokaliza i to są bardzo, bardzo piękne rzeczy, które warto odkrywać, bo one się różnią. Nie ma czegoś takiego jak folklor polski jako jednolity. Mamy regiony ze swoją specyfiką.
No właśnie. I ja staram się to eksplorować, prezentować ludziom. W tym roku pomyślałem, ponieważ kultura żydowska ma nieprawdopodobny wpływ na kulturę polską i odwrotnie. Czasami nie wiesz, czy to jest do II wojny światowej na polskich weselach grały żydowskie kapele, na żydowskich weselach polskie kapele, bo ta muzyka była jedna. Ale teraz ten czwarty festiwal poświęciłem wpływ kultury żydowskiej na muzykę współczesną, jazz i muzykę świata. No będziemy mieli z Nowego Jorku, będziemy mieli Davida Krakauera. To jest najwybitniejszy klarnecista świata, moim zdaniem. Ja też jestem klarnecistą, jak wiesz. Znaczy używam klarnetu, tak powiedzmy, między innymi. Ale będzie również zespół Kroke, bardziej znany na świecie niż w Polsce. Krakauer będzie grał z Nowego Jorku, będzie mu towarzyszył Bester Quartet, dawny Krakau Klezmer Band. I będzie Karolina Cicha, nasza ukochana, prawda?
Tak, słuchałem jej muzykę tatarską.
No właśnie, zaczęliśmy pierwszy festiwal od tatarskiej, a w tym roku ona zaśpiewa pieśni żydowskie Podlasia. No będzie oczywiście mój zespół. Do mojego zespołu zaprosiłem jeszcze na gitarze, bo nie mógł mój muzyk na ud. Wiesz, ze względu na koronę musieliśmy przestawiać daty i terminy. Będzie grał Wojtek Wagleski. Właściwie to 50-lecie naszego wspólnego grania będziemy obchodzili. W tym roku obchodzę 50-lecie występów na scenach. I ten festiwal odbędzie się 2 i 3 lipca. To jest już trzecia data, którą nam podano. Natomiast online pójdzie na cały świat 18 i 19. Zapraszam oczywiście do Polin.
Będzie koncert Muzeum Polin, festiwal Muzeum Polin i rozumiem z tymi obostrzeniami, że co drugie miejsce zajęte. Tak?
Nie, jeszcze gorzej.
Jeszcze gorzej.
Tylko 80 gości możemy zaprosić. Oni mają swoje przepisy. Rozumiem. 80 gości możemy zaprosić, bo ma być 100 gości łącznie z muzykami na scenie. Mhm. A przecież Polin liczy 480 ileś miejsc.
Na tej sali koncertowej.
Na tej sali koncertowej.
Auli może
no, ale nagramy to i zobaczy to. Mam nadzieję, że zobaczy to miliony.
Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że będę mógł zobaczyć zespół Kroke, bo przyznam ci się, że prawie 30 lat temu, kiedy byłem dziennikarzem telewizyjnym, odkryłem ich w jednej z kawiarni, można powiedzieć, takich żydowskich na Kazimierzu Krakowskim, jak oni tam po prostu grali dla ludzi, którzy siedzieli przy stolikach. Natychmiast chwyciłem za kamerę, nagrałem i zrobiłem z tego taki filmik, wiesz? I oni, to był absolutny początek ich kariery. Zrobiłem taki filmik, który był emitowany w telewizji polskiej, w ośrodkach regionalnych różnych. Z ich opowieścią również, dlaczego oni się zafascynowali tą muzyką, nie tylko zresztą z żydowską, ale też cygańską, bałkańską, ale głównie wtedy grali żydowską i chyba to pozostało jako główna ich oferta artystyczna. No i to jest dzisiaj rzeczywiście zespół znany na całym świecie, a byłem świadkiem absolutnych ich początków.
No kurczę, no to ja ci zazdroszczę. Ja słyszałem o ich początkach od Jacka Staszewskiego, że jest taki zespół świetny, ale nigdzie nie mogłem
ich znaleźć. Bo Krokę to jest w ogóle Kraków, w języku jidysz. Tak.
Oczywiście. No będzie altowiolinista z Krokę Kukuś będzie moim gościem w Milo Ensemble. Także ja też będę czerpał. A wróćmy do takich... więc festiwal będzie transmitowany przez portale, ja nie wiem jak to się nazywa, no przez, i przez POLIN, i przez Narodowe Centrum Kultury, a festiwal jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tak, robię, tak rozumiemy Dziedzictwo
robię
Narodowe.
Reklamę.
Bo tak też rozumiemy Dziedzictwo Narodowe szeroko, szeroko. To, co...
No to jest prawdziwe tak, dziedzictwo, oczywiście. To co ja robię. Nawiązuję. Teraz tak, ja gram na klarnecie, dostałem bardzo miły od Davida Krakauera komentarz do mojego grania, ale ty mi tłumaczyłeś, ja o tym nie wiedziałem. Dlaczego klarnet, że klarnet? Ja myślałem, że klarnet był zawsze klezmerskim instrumentem, ale okazało się, że pierwotnie wiodącym instrumentem były cymbały.
No więc właśnie, ja się też, to nie jest moja wiedza, tylko ja ją zapożyczyłem.
Ja się to mnie sprzedałem,
ale ja ją zapożyczyłem od specjalistów, bo ja lubię słuchać specjalistów. Otóż kilka miesięcy temu w Muzeum właśnie POLIN była taka konferencja o dziedzictwie żydowskim Rzeczypospolitej i wybitny znawca tej problematyki z Polskiego Towarzystwa Studiów Judaistycznych i z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Marcin Wodziński opowiedział między innymi taką rzecz, że jak widzimy na ilustracjach z dawnej Rzeczpospolitej, to zespoły klezmerskie miały zawsze cymbały.
No właśnie.
Cymbały i inne
instrumenty.
Cymbały i skrzypce przede wszystkim, tak. Prawda? No stąd Jankiel z cymbałami właśnie. Ale już bliżej końca XIX wieku cymbały były zastępowane przez klarnet. I profesor Wodziński to ciekawie bardzo wytłumaczył. Otóż zaczęto w Austro-Węgrzech, zaczęto po tej emancypacji już po 1867 roku, zaczęto Żydów brać po prostu do wojska, do przymusowej służby wojskowej. A kapele wojskowe, czołowym instrumentem nadającym melodię marszom wojskowym,
tak.
To był klarnet. Więc Żydzi kończący służbę wojskową w wojsku często ten instrument już zabierali ze sobą albo po prostu się nauczyli na tym grać i ten klarnet zaczął zastępować cymbały.
Ale stąd... to tak od pierwszej wojny światowej, czy
nie, wcześniej? Nie, wcześniej, bo Żydów zaczęto brać do wojska w 1867 roku.
Aha.
Czyli te lata 70., 80. To jest mniej więcej ten czas, kiedy klarnet się w kapelach klezmerskich pojawia. No i dzisiaj tak rzeczywiście kojarzymy, że kapela klezmerska to musi być klarnet.
To ale, właśnie.
Ale to tak nie było. To było dopiero od tego momentu, a wcześniej rzeczywiście dominującym instrumentem melodycznym były cymbały. Tak, melodycznym i perkusyjnym jednocześnie.
To jest niesamowite. Mm. Więc również do Grecji klarnet dotarł z Austro-Węgier. Mm-hmm. Tylko, że my inaczej, no innych melizmatów używamy i każdy muzyk grecki rozpozna muzykę żydowskiego, każdy żydowski greckiego. Mm-hmm. Natomiast Polacy mają z tym problem i musiałem kiedy jakiś, bo teraz mam dużo prób, jak saksofonista na sopranie zaczął używać ozdobników, ja mu mówię, bałkańskich używaj. Nie dało się. Po prostu to tak ta muzyka polska i żydowska się przenikają, że on nawet nie wie. Mówi, skąd wiesz, że ja używam żydowskich melizmatów, a nie greckich? Mówię, nie wiem skąd. Ja używam greckich, bo jestem Grekiem, więc Kukuś będzie naszym altowiolinista z Krokę będzie naszym gościem na koncercie. Mówię, nie, niech on używa żydowskich melizmatów, ja bałkańskich będę używał, a ty graj jazzowo po prostu.
I na pewno będzie jakaś syntyza.
I na pewno będzie. Ale wracajmy troszeczkę, wiesz, ja rzadko rozmawiam o polityce, no ale mamy taki okres, że ten, my dostaliśmy od Ministerstwa Kultury artyści 1800 zł. Nie zaprzeczę, że w tym czasie bardzo mi się one przydały, bo mogłem za czynsz zapłacić. I wielu, wiesz, to wielu artystów niszowych typu mojego, wielu artystów ma słabo teraz. Czy to była jednorazowa wypłata?
Nie, programów pomocowych jest dużo. My w ogóle jako pierwsza ekipa policzyliśmy, ilu jest artystów w Polsce. Przyjęliśmy takie proste kryterium. Artystą jest ten, który co najmniej powyżej 50% swoich dochodów czerpie z działalności artystycznej, a nie z jakiejś pracy etatowej, w jakiejś instytucji, tylko z pracy artystycznej. I wyszło nam, że w Polsce jest około 65 tysięcy ludzi, którzy w większości żyją z działalności artystycznej. I oczywiście to był i jest ciężki czas dla twórców, bo jednak działalność kulturalna, no to jest kontakt z drugim człowiekiem. Trzeba go mieć, trzeba swój produkt sprzedać, zachwycić nim innego człowieka, a tutaj nagle się okazuje, że to nie jest możliwe. Więc oczywiście uruchomiliśmy taki szeroki program pomocy socjalnej, że można było występować, cały czas można występować o...
Czyli jak ktoś dostał, przepraszam,
1800 zł za pomogi socjalnej wielokrotnie. Jeżeli ktoś jest naprawdę w trudnej sytuacji i to udowodni i uzasadni w jakimś wniosku, to może to wielokrotnie
otrzymywać. Ponieważ słucha nas wielu artystów, bo odzywali się na Facebooku już wczoraj.
Wejść na stronę internetową ministerstwa. Ale też stypendia ministra, żeśmy mocno
powiększyli. Ja nie dostałem.
Coś nie wyszło. Ale są
ale napisałem na Facebooku, kiedy ktoś napisał, że nie dostał od razu, to zaś się zapisz do PiSu.
Ale też bardzo dobrze był przyjęty też ten program Kultura w sieci.
Ale wiesz, co ja napisałem? Jak tam się zaczęli kłócić muzycy między sobą, przeważnie krakowscy, to ja na końcu napisałem, ja też nie dostałem, ale wielu moich, bo z mojego zespołu ludzie dostali. Ja akurat nie dostałem, ale wielu moich przyjaciół się, muzyków dostało i się dla nich bardzo cieszę. Tym zakończyłem dyskusję.
Ale wiesz, myśmy nawet policzyli, że mniej więcej jak już ustanie ten okres epidemii i będziemy bilansować, jaka była pomoc publiczna dla kultury, dla świata artystów, to będzie kwota grubo ponad 4 miliardów złotych. To nie jest bagatelna kwota. Będziemy też rekompensaty wypłacać instytucjom kultury za straty, które ponieśli z powodu konieczności zamknięcia instytucji. Więc to jest dosyć, mimo wszystko, wydaje mi się, ambitny plan pomocowy.
Instytucjom do kultury, domom kultury, Muzeum Kopernika i w Warszawie zamknięto dotacje do końca roku jednak na kulturę. Tak. Nie wiem, czy to miasto zrobiło, czy ministerstwo.
No tutaj też prosilibyśmy samorządy jednak, które też mają budżety, które też mają budżety z tych samych środków, co my, czyli z podatków obywateli, tak? One z innych źródeł nie mają, tak samo jak my, żeby też ambitne programy pomocowe uruchamiali, bo na przykład w Warszawie to nie wygląda ciekawie.
No niestety. No,
skoro mówiłeś, że czasem rozmawiasz o polityce, to ja polityki dotknę. Otóż prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, kandydujący na prezydenta Polski, żadnym ambitnym programem pomocowym dla świata artystów i świata kultury się nie wykazał.
No wycofał te pieniądze.
I chcielibyśmy bardzo, żeby jednak coś w tej sprawie zrobił.
No ale w prezydenckich wyborach, ja oglądam ileś tam występów, przemówień i tak dalej, właściwie żaden z kandydatów nic nie mówi o kulturze, albo mnie to ominęło.
No nie, no prezydent Andrzej Duda na przykład jeżdżąc po kraju oznajmia różne ciekawe rzeczy o tym, że na przykład budujemy muzeum Jerzego Popiełuszki w Okopach na Podlasiu, albo że podnosimy do rangi Muzeum Narodowego wspaniałe 150 lat już istniejące Muzeum Tatrzańskie z wieloma, 10 chyba oddziałami. Więc tam, gdzie jest, porusza te tematy i wskazuje na ambitną, taką można powiedzieć ambitny mecenat państwa w różnych dziedzinach, bo też tą sprawą się interesuje i tutaj bardzo często z jego ludźmi i z nim osobiście mamy kontakt, uruchamiamy różne programy, na przykład pomniki historii, lista prezydencka, to jest przez niego prowadzona lista, zostały powiększone w czasie jego prezydentury z 60 do ponad 105 i to jest bardzo ważne dla poszczególnych miejsc, poszczególnych regionów.
A propos pomników, to ja słuchałem takiego profesora czarnoskórego z jakiegoś brytyjskiego uniwersytetu, który wzywał czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii do nieniszczenia pomników, dlatego że za 100 lat okaże się, że w ogóle niewolnictwa nie było.
Wiesz, co mnie najbardziej szokuje, to że właśnie pomniki różnych ważnych postaci w historii Europy i Stanów Zjednoczonych są niszczone, niezależnie od kontrowersji, które mogą wokół nich być.
Dzierżyński, Lenin,
Byli dziećmi swojej epoki. Ona wtedy takie różne okoliczności miała. również smutne, ale że burzy się te pomniki, a stawia się w Gelsenkirchen w Niemczech pomnik Leninowi.
No właśnie. No
albo widzisz. W Akwizgranie Marksowi.
No ale u nas też się burzy pomniki w Polsce.
Tak? Jaki?
No na przykład Lenina.
A to akurat słusznie.
Stalina. To Dzierżyńskiego. No to czarni powiedzą, że dobrze, że tego właściciela niewolników zburzyliśmy. Ale inni czarni intelektualiści twierdzą, że nie powinno się tego robić, że... No, że jednak mimo wszystko to świadczy o historii Ameryki i o historii Wielkiej Brytanii. Tutaj Perku, Darek Perku Konkol daje mi znaki, że utwór zaraz będzie. Chciałem rozmawiać też z tobą o rasizmie, bo ta piosenka jednak, poprosiłeś o tą pieśń właśnie, nie piosenka. Najwyżej nie całą ją usłyszymy. Dlaczego o nią poprosiłeś?
Bo ja lubię bardzo Tracy Chapman, to była taka, to jest taka troszkę zbuntowana rzeczywiście afroamerykanka, która takie protest songi piękne śpiewała tak. W lat 80., żeby pokazać, że jednak w tej kulturze afroamerykanów no wspaniałe rzeczy się dzieją. Oni stworzyli korzenie bluesa, jazzu i songów różnego rodzaju. A to jest akurat piosenka, którą wybrałem, którą bardzo lubię, która nie jest zbuntowana, tylko to jest piosenka o miłości.
Ja uwielbiam Tracy Chapman. Moim gościem był pan minister Jarosław Sellin. Muzycy, słyszycie, możemy się zgłaszać dalej po pieniądze do ministerstwa, tylko trzeba napisać. Tego nie wiedzieliśmy, ja przynajmniej nie wiedziałem i chyba większość naszych słuchaczy, a jest ich kilkadziesiąt tysięcy w tej chwili słuchamy Tracy Chapman
Wedding Song.